przestrzeganie jakichś Bożych przykazań, tak, żeby Bogu pokazać, że my Go kochamy. Czyli tak jakbyśmy gubili taką pierwszą myśl, która gdzieś wychodzi, że pierwszą naszą myślą nie jest, znaczy pierwszą naszą rzeczą, naszą odpowiedzialnością nie jest przestrzeganie Bożych przykazań, ale pierwszą naszą odpowiedzialnością jest kochanie Pana Boga. Tak? I zobaczycie później w kontekście, jak to zmienia tak naprawdę całą rzeczywistość. Tak? Ja wiele razy wam powiedziałam, że jest różnica pomiędzy tym, że robisz coś w swoim domu, żeby wszystkim udowodnić, że jesteś dobrą matką, dobrym ojcem, tak? A jaka jest różnica pomiędzy tym, że robisz te wszystkie rzeczy, dlatego że ich kochasz. Tak? Mówiłam wam, jak często moja córka, widząc, ile mam rzeczy w domu do zrobienia, zadajmy pytanie, mamo, to wszystkie kobiety tak muszą to wszystko robić, a mężczyźni to tak siedzą i czytają gazetę, koszą trawę, tak? Ale te wszystkie rzeczy to my będziemy musieli robić, nie? Czy tak nie jesteś zmęczona, nie? A ja mówię, wiesz co, no ale przecież jak kogoś kochasz, to robisz pewne rzeczy, tak? I wiecie, i to są pytania, które dzieci nam zadają i one też nas na taki ciekawy grunt wrzucają, tak? Te pytania są takie natarczywe i one nam później w głowie zostają, dlaczego my pewne rzeczy robimy. I widzicie, my w głowie dokładnie wiemy, że zasada jest taka, bo tak powinno być, tak? Bo tak powinniśmy wierzyć, tak to powinno wyglądać. Ale zapominamy w ogóle o tym, że to nie ma być w głowie, tylko to ma być w naszym sercu. I później tak naprawdę różne sytuacje, które w życiu przeżywamy, w naszym domu, w naszej pracy, z naszym zdrowiem, one pokazują, co my tak naprawdę mamy w naszym sercu, tak? Czyli ta nasza głowa gdzieś pokazuje nam, że tak powinno być, tak powinniśmy się zachowywać, tak to wszystko powinno wyglądać. Natomiast nasze serce bardzo często pokazuje później, co my w tym sercu mamy. Nie? I jeżeli zobaczymy na to, co Bóg mówi o miłości, co Bóg mówi o tym, jaka ta miłość powinna być, to bardzo często widzimy, że mamy taki cały czas przewijający się gdzieś schemat przez Biblię, kiedy Bóg mówi o miłości jako o intymności małżeńskiej, kiedy Bóg mówi o miłości jako o relacji małżeńskiej, kiedy Bóg mówi o nas jako o swojej oblubienicy i nazywa nas kimś wyjątkowym dla siebie, tak? I to jest coś, co się przewija cały czas, coś, co można powiedzieć, że w której Bóg cały czas mówi do nas o relacji. Bo czym jest małżeństwo bez relacji? Ono jest zrozumieniem być może pewnych prawd, pewnych zasad, ale jeżeli nie jest tam budowana relacja, to małżeństwo jest jakimś, nawet nie wiem, jak można to nazwać, tak? I teraz ja mam do was takie pytanie, tutaj już na wstępie, następne, tak? Czy ty czujesz się przez Pana Boga kochany? Chciałabym, żebyście do tego pytania mogli na chwilę zrobić taką jedną rzecz, czyli zamknąć swoje oczy i zadać takie pytanie właśnie w przestrzeń. Czy ja się czuję kochany? Okej. To nie będzie ćwiczenie ołca, aczkolwiek bardzo ono w tych wszystkich rzeczach pomaga, ale to jest coś, co ja chcę, żeby to pytanie was zaczęło drążyć i żebyście wy mogli być w zgodzie z tym, co wy czujecie. Wiesz, jak byłam na warsztatach uzdrowienia wewnętrznego w jednym z miejsc, już opowiadałam kilka razy, i wiesz, usiedli tam chrześcijanie dookoła i po prostu ja zaczęłam się pytać takie nasze pierwsze pytanie otwarcia, jak ty się czujesz, co się z tobą dzieje, tak? To jest pytanie, jak ja się czuję. To nie jest pytanie, czy Bóg cię kocha. Bo teraz, jak ja zadam wam takie pytanie, czy wiesz, że Bóg cię kocha? To co mi odpowiecie?
Wiem,
tak? A to jest zupełnie inne pytanie, słuchajcie, kiedy ja zadaję wam pytanie, mówiąc, czy wy czujecie się kochani? Tak? Bo to już jest pytanie głębsze, tak? Bo ja wiem o tym, że ja jestem kochany. Ja o tym czytałem, ja o tym słyszałem, ja to mam gdzieś, że ja powinienem to wiedzieć, ale czy ja czuję się kochany? To jest inna rzecz. To jest zupełnie inna rzecz. Kiedy byliśmy na tych warsztatach, tam siedziało około, nie wiem, 25-30 osób, dużo liderów i myśmy się zapytali, jak wy się czujecie teraz, w tym momencie waszego życia z Bogiem? I wiesz, i tak już po szóstej osobie, z których jedna zaczęła nam opowiadać, że właśnie w ostatnich 3 latach jej mąż zginął, utopił się w stawie, zostawił ją z 2 dzieci, tak? Ale chwała Bogu, Pan Bóg nad nią czuwa, wszystko jest dobrze, ona się czuje świetnie. Druga, mąż ją zostawił, została bez środków do życia, ale chwała Bogu, najważniejsze jest, że Bóg ją kocha, wiesz? Ja tak podskakiwałam i sobie myślę, Boże, co tu się dzieje, tak? I w końcu mówię wam, ale czy wy możecie mi powiedzieć, jak wy się naprawdę czujecie? Czy możecie do mnie przestać mówić, jak wy uważacie, że powinniście się czuć pod tym wpływem, że jesteście wierzącymi osobami? I słuchajcie, i była bardzo duża konsternacja, bo oni nie potrafili mi powiedzieć, jak oni się czują. Oni kompletnie nie wiedzieli, czy oni w ogóle mają pozwolenie na to, żeby czuć się tak, jak się czują. Oni wiedzieli, że przecież wiara mówi nam, tak, że mamy pewność zbawienia, że jesteśmy odkupieni, tak, że mamy żyć przez wiarę, chodzić przez wiarę, ale kompletnie nie byli w stanie złapać kontaktu swoimi emocjami, żeby powiedzieć, na przykład ostatnie 2 lata były dla mnie ciężkie. Mąż mnie zostawił z kochanką, zostałam bez środków do życia, nigdy nie pracowałam, jest mi okropnie ciężko. I wiesz, i naprawdę ja wtedy, w tamtej sytuacji zdałam sobie sprawę, dlaczego my jesteśmy tak zablokowani w takim wyrażeniu, w tym miejscu, kiedy jesteśmy w bezpiecznej grupie, tak? Znaczy tu jesteście w niebezpiecznej grupie, ale żeby wyrazić to, co ja naprawdę czuję, jak ja się czuję, jakie my mamy pobudowane jakieś obrony w naszym życiu, że my nie potrafimy tego powiedzieć. Dlaczego my w ogóle uważamy, że kiedy my to powiemy, to coś złego się wydarzy? Dlaczego my uważamy, że to jest coś, z czym my nie powinniśmy w ogóle wychodzić, że my mamy takie przeżycia, tak? To wiecie, ludzie, którzy krótko znają Pana Boga, oni czasami mówią różne rzeczy, nie? To przyznają się do czegoś, a bo coś tam było za długie, to mi się nie podoba, a uwielbienie za długie, a to mi się nie podoba, tak? I my od razu, wiesz, tak nie wypada. Ale oni mówią o pewnych rzeczach w taki normalny, dziecięcy sposób albo w taki normalny sposób. Ja tak się czuję, tak? Jak to uczono mnie przez wiele lat, z uczuciami się nie dyskutuje. Ja mam prawo tak się czuć. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli my z kimś budujemy relacje, to w tej relacji zawarte są również emocje, uczucia. I to, co my naprawdę przeżywamy, to, co my naprawdę czujemy względem tej drugiej osoby i jak my tą drugą osobę odbieramy. Inna sytuacja, kiedy pewna osoba była świadkiem, znaczy rozmawiała ze swoją już taką starszą ciocią, ta ciocia już była w takim trudnym momencie, tak, już chorowała i ona mówi do mnie, ja się modliłam i przeganiałam ducha śmierci i pomodliłam się, i żeby ona już była zdrowa i w ogóle i tak dalej. Ja pytam się, no jak ta ciocia się poczuła? Ona mówi, nic się nie zmieniło. I wiesz, ja tak się zaczęłam modlić o nią, bo ona prosiła mnie o modlitwę i mówię jej, słuchaj, ale ja czuję, że tej cioci to trzeba się zapytać w ogóle, czy ona chce jeszcze żyć. I ona takie oczy na mnie zrobiła. I mówię, ale to jest, jak to? No przecież ona musi żyć, ona nie może umrzeć, tak? I ja mówię, no ale słuchaj, przecież umarł jej mąż, ona to strasznie przeżyła. Teraz jest ta choroba i ona naprawdę ma ochotę sobie pójść. Jest osobą, która narodziła się na nowo do nieba, bo jest jej strasznie smutno, ona jest strasznie samotna. Ona mówi, no ale to co, ty wierzysz, że jako chrześcijanka teraz ja mam ją puścić, żeby ona poszła do nieba? Ja tak mówię, no, już jest w takim wieku, że gdyby taką decyzję podjęła, to być może właśnie tak trzeba byłoby zrobić. Nie? Ona mówi, no ale jak to? No przecież ja tu się muszę modlić o uzdrowienie, o wskrzeszenie. Tak? O to, żeby to wszystko wyglądało, wiesz, we właściwy sposób. Więc przypomniało mi się to, co mówił Randy Clark o człowieku, o którego się tam modlili, tak? I wszyscy już mówili, może musimy go puścić, tak? I ja mówię, no, i on wtedy zapytał się żony, czy gdybym ja był w tak ciężkim stanie, to ty byś mnie puściła, czy ty byś się nie modliła? Ona mówi, nie, ja bym się modliła do upadłego. Nie, ale mówię, nie, to nie ta sama sytuacja, no bo ona jest dużo młodsza i on też był dużo młodszy, nie? Ale pytam się, no ale co by się stało, jak ty byś się zapytała jej, jak ona naprawdę się czuje? Czego ona naprawdę chce? I ta osoba zamarła i mówi, no nie wiem. Ja mówię, ale może właśnie to jest coś, co jest wartością. Żeby zamiast narzucać tej drugiej osobie to, co ja chciałbym jej powiedzieć, tak? To, co jak ja bym chciał z nią postąpić, to może ja powinienem jej się zapytać, czy ona chce naprawdę tu zostać, tak? Tak szczerze, wiesz, skończyło się tak, że ona zapytała się i ciocia się przyznała do tego tak, jak ja to czułam, wiesz, nie, jak ja kładę rękę, to ja naprawdę już czasami już wiem, co się dzieje, więc potwierdziła dokładnie to, co ja mówiłam, że ciocia chciała po prostu odejść już, tak, że to wszystko było dla niej za ciężkie. I wiecie, co się stało? że cudownie mogła się modlić o to, żeby ta ciocia była uzdrowiona. Że przez to, że ta osoba poczuła się zrozumiana, poczuła się wysłuchana, to nagle okazało się, że ona jednak chce żyć. Że wyszła z tego złamania, wiesz. I podobnie jest z nami. Ja wiem, że wytrzymanie w relacji trudnych emocji drugiej osoby, wytrzymanie w relacji drugiej osoby, tak? Szczególnie bliskiej, tak? Wiele razy jest trudno, bo ona przeżywa... Uważaj, ja dzisiaj mam mikrofon. I znam wszystkie twoje tajemnice. Właśnie. Sprowokowałeś mnie. Okej, w każdym bądź razie... Dobrze, dobrze, ja zawsze o Panu Bogu i o moim mężu. W każdym razie, i wiecie, i zobaczcie, i w tym momencie okazało się, że jej serce się otworzyło. I zobaczcie, czy my byśmy chcieli czuć się przez Boga kochani, czy naprawdę wystarczy nam to, że wiemy, że jesteśmy kochani. I to jest to pytanie, bo jeżeli tylko wiemy, to w tym momencie, kiedy wydarza się w naszym życiu coś naprawdę trudnego, tak, to nasze emocje zaczynają tak fikać, tak? Zaczynają dostawać, że tak powiem, takiego zamieszania, że to nasze wiedzenie, że Bóg nas kocha, kochani, tak naprawdę jest nam na nic, tak? Czyli to ten trochę się przydaje, tak? Trochę się przydaje, mój mąż mówi tak, patrząc na męski punkt widzenia, trochę się przydaje. Dobrze, więc dla nas kobiet i tych żeńskich mężczyzn w tym momencie niestety to założenie, że my wiemy, ono gdzieś ginie. Ono wtedy toczy walkę, tak? Ale emocje są górą. Ale dlaczego są górą? Dlatego, że tak często były wiele lat po prostu uciśnione. Myśmy im nie pozwalali dochodzić do miejsca relacji z Panem Bogiem. I dlatego językiem miłości Pana Boga z nami jest po prostu relacja. Relacja, w której my nie tylko wiemy o pewnych rzeczach, bo w relacji my również czujemy te rzeczy, doświadczamy tych rzeczy, my jesteśmy w tym. I wiesz, już wiele razy mówiłam wam o tych 5 językach miłości, nie będę do tego wracała, i mówiłam, że każdy z nas ma jakiś język miłości, tak? I słuchajcie, już wiecie wy, którzy jesteście w małżeństwach, że te języki miłości wasze się różnią od siebie. Ja na przykład nauczyłam się, że językiem miłości mojej teściowej, żeby nie mówić o moim mężu, jest to, że ona coś musi dla kogoś robić. I ona nieraz jak zrobi, narozrabia, to ona na przykład nie powie przepraszam, ona nie umie w ogóle tego słowa używać, ale wtedy zrobi tyle rzeczy, posprząta, wiesz, 10 razy mocniej, zrobi ileś tam gołąbków, wszystkiego, tak? I ostatnio siedziała tutaj z nami ponad 1,5 miesiąca pomagając mi, i mówi, chyba 2 tygodnie pojechała na wieś. I dzwonimy do niej, mamo, jak się czujesz? Ona mówi, wiesz, jak ja się cieszę z tego, że ja jestem jeszcze potrzebna. A tam, wiesz, księdzu fastrygowała, robiła mu sutannę, bo ksiądz schód i mu spadała. I tam, wiesz, nie pasowało mu coś innego, wiesz, tu jakieś koszule obszywała wszystkie, tu jakieś skarpetki szyła, inne rzeczy, nie? I ona była szczęśliwa. To był jej język miłości. I teraz zobacz, jeżeli takie dawanie różnych rzeczy spotyka się z kimś, dla kogo tak ważną rzeczą jest relacja, tak? To ta osoba może się czuć niekochana. Ja miałam tatę, co wam mówiłam, który ciągle mi coś kupował, prezenty, przyjeżdżał, skąd dawał mi, nie? A ja chciałam po prostu mieć z nim relację. I on mi tego nie dawał. To owocowało tym, że ja wiele czasu czułam się po prostu niekochana. A teraz pytanie dla was, jaki język miłości... Jakim językiem miłości mówią wasze dzieci? Dlaczego one was odrzucają? Czy zastanowiliście się, że może nie rozumieją waszego języka miłości? I jeszcze trudniejsze pytanie. Jakim językiem miłości przemawia do was wasz Bóg? A może właśnie jego językiem miłości jest relacja? Jest to, że chce spędzać z wami czas. I może dlatego właśnie powiedział, żeby kochać go z całego swojego serca, tak? Żeby być z nim całym sercem, żeby z nim przebywać. I widzisz, jest taki fajny, w 5 Mojżeszowej jest Stary Testament, słuchajcie. W 5 Mojżeszowej 7 rozdział 6 werset jest napisane. Bóg mówi do Izraela, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. W innym jest jego skarbem, w innych wersjach jest jego skarbem, tak? I zobaczcie, nie dlatego, że jesteś liczny ponad inne narody, przylgnął do ciebie Pan, i was wybrał, ale dlatego, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłością, lecz z miłości swojej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą dał waszym ojcom. Czyli najpierw jest powiedziane, że on nie wybrał was dlatego, że jesteście tak liczni, tak wielcy. Jesteście jego skarbem i on po prostu, jakby to powiedzieć tak po naszemu, poczuł do was miętę, spodobaliście się mu i wybrał was dlatego, że się w was zakochał, że was kocha, i że obiecał to waszym ojcom. I wiesz, i dla mnie to, że Bóg do mnie mówi, że ty jesteś dla mnie skarbem, tak? Bo my przez to, że jesteśmy włączeni w Izrael, tak? Jesteśmy dziedzictwem tej obietnicy. I Bóg mówi was, jesteś dla mnie skarbem, jesteś dla mnie niesamowitym skarbem, jesteś moją wyłączną własnością. Dokładnie tam jest użyte takie słowo, słuchajcie, wręcz jak my mówimy, że ktoś jest posest przez demona, tak? Czyli jest ogarnięty, owładnięty przez demona, to wręcz można powiedzieć, że tam jest to samo, znaczy tam jest dokładnie posest, tak? Czyli jesteśmy jego własnością, jesteśmy przez niego zagarnięci totalnie, tak? Słuchajcie, dla mnie to jest miłość. Dla mnie to jest miłość, tak? W której on mówi, że należymy kompletnie do niego, ale też mówi o nas, że on nas kocha, że on nas ogarnia swoją miłością, tak? I widzisz, i co więcej, płaci tak naprawdę największą cenę, tak? Bo w przymierzu małżeńskim, tak jak wiecie, to jest przymierze, tak? Dwóch równych ludzi, tak? Nie będziemy tu wracać do przymierza, ale może powinniśmy sobie to powtórzyć. A jeżeli chodzi o to, to jest przymierze większego z mniejszym i to jest przymierze w krwi, tak? Czyli przymierze, w którym ktoś przelewa swoją krew za to, żeby być z nami bliskim, żeby móc wrócić nas do swojej bliskości. Więc cena została zapłacona nie za to, żebyśmy gdzieś tam Bogu służyli, gdzieś wypełniali Jego przykazanie, ale cena została zapłacona, żeby nas przywrócić do bliskości z Bogiem, która była Jego planem jeszcze w ogrodzie Eden. My tak jakbyśmy żyli w ten sposób, jakbyśmy zapominali o tym, że Jezus zapłacił cenę po to, żebyśmy mogli znowu być z Bogiem takiej bliskości jak Adam i Ewa. Bo jest powiedziane, że On nas dla siebie stworzył. A co to znaczy dla siebie? Żebyśmy Mu służyli, żebyśmy dla Niego pracowali. Zobaczcie, jak często to jest dla nas jakąś motywacją. Jak my często o tym myślimy. Wiecie, kiedy myślimy? Wtedy, kiedy coś nie tak się dzieje w naszym życiu. Tak? Mam sobie poprawić coś? Kiedy coś się dzieje w naszym życiu i my myślimy, co myśmy zrobili nie tak, że się dzieje tak, jak się dzieje. Nie? To wtedy pokazuje, co dla nas, w jakich myślach my funkcjonowaliśmy. W jakim języku my przemawiamy do Pana Boga, że my kompletnie nie złapaliśmy tego języka, którym On do nas mówi, to znaczy, że On chce nas dla relacji ze sobą. Nie dlatego, żebyśmy coś dla Niego robili, żebyśmy pędzili, biegali, tak, żebyśmy głosili Ewangelię. Ale zaraz, zaraz, co ty mówisz, kobieto? Czyli co Pan Bóg nie chce, żebyśmy głosili Ewangelię, żebyśmy rozprzestrzeniali Jego Królestwo, żebyśmy robili misję, żebyśmy z harcerzami pracowali? Czy Pan Bóg tego nie chce, żebyśmy uzdrawiali chorych? Czy Pan Bóg nie chce tych wszystkich rzeczy?
Chce.
Tak, taka niepewność wśród was jest.
No tak podchodzisz.
To wynika z czegoś. Okej, okay. Zobaczcie, czyli oczywiście, że jesteśmy Jego dziećmi. I oczywiście, że pewne rzeczy, że wszystkie rzeczy do nas należą, bo wszystko, co Jego, jest nasze. Ale jeżeli naszą motywacją gdzieś w tym jest, że dzięki temu ja będę miał lepszą relację z Panem Bogiem, że dzięki temu ja na coś zasłużę, że dzięki tym wszystkim rzeczom to po prostu ja będę w innym miejscu, no to jak coś się stanie, ja nie będę mógł służyć Panu Bogu tak, jak służyłem, tak? No to ja nagle w ogóle już nie będę się czuł kochany. Ja pamiętam, jak Yonggi Cho opowiadał o tym, jak Bóg go uczył tego, że... Kto to Yonggi Cho? Naprawdę muszę powiedzieć, kto to jest Yonggi Cho? Oddychać, oddychaj. To taki sławetny pastor, który teraz już jeszcze żyje, ale już tak ledwo żyje, bo ma już jest bardzo stary, ale koreański, tak, który miał, że to był takim bożym generałem w wielkim przebudzeniu w Korei, pozakładał mnóstwo kościołów, mnóstwo ludzi przyprowadził do Chrystusa, ma takie pokoje, miał takie pokoje modlitwy, wielką górę modlitwy, taki bardzo szanowany człowiek, to kogo by tu przyrównać go? W świecie ewangelicznym, amen. Taki jeden z papieży świata ewangelicznego. O, cudownie, nie? No, złapaliście. No ale bardzo taka ważna osoba i pamiętam, że on opowiadał o tym, że on ciągle pracował dla Pana Boga, wszystko robił, po prostu wiesz, i nigdy nie oddawał ludziom żadnych odpowiedzialności. I rozchorował się. I leżał w szpitalu i w tym szpitalu wszystko musieli za niego robić. Łącznie z tym, że nie mógł sam pójść do toalety, co było już dla niego w ogóle najgorszą rzeczą. I on mówi, w tym miejscu Bóg mnie uczył tego, że ja jestem w relacjach z innymi ludźmi, że ja od nich zależę, ale też, że on kocha mnie, kiedy ja naprawdę nic dla niego nie mogę zrobić. Kiedy ja nie jestem w stanie nic dla niego robić. I wiesz, ja wierzę, że takich rzeczy, że my jesteśmy kochani, że my naprawdę jesteśmy kochani i że najważniejszą naszą rzeczą w życiu jest to, że my mamy być z Nim, a my się koncentrujemy na tym, że jak nie będziemy dla Niego pracować, to wejdziemy jak ten nieopierzony kurczak do raju, tak? I zdziwimy się, bo nagle się okazuje, że w raju będzie chodziło tylko o relacje, a myśmy się tutaj tak napracowali. W każdym bądź razie my jesteśmy powołani do relacji, dlatego nam jest tak ciężko, kiedy jesteśmy z ludźmi, ale jesteśmy powołani również do relacji z Nim. I ten brak tej relacji, kochani, naprawdę wychodzi w każdym trudnym momencie w naszym życiu. W każdym trudnym momencie, kiedy my po prostu zaczynamy zajmować się nie tymi rzeczami, którymi trzeba. Właśnie w takich momentach jak szpital, ale w takich momentach jak mamy problem z dziećmi, jak zaczyna się coś dziać w małżeństwie, w takich momentach wychodzi jak tak naprawdę... No, nawet mi, aż nie chcę tego powiedzieć, mamy zbudowaną relację, bo to znowu jest jakiś schemat, w jakiej relacji my jesteśmy z Nim. Jak tak naprawdę my z Nim funkcjonujemy. Wiecie, kiedy my jesteśmy z Panem Bogiem, to ruszamy w taką drogę, która się nazywa, abyśmy poznali Jego tak, jak jesteśmy poznani. Abyśmy w końcu zrozumieli, że my nie jesteśmy wielkim zaskoczeniem dla Pana Boga, że nagle coś się stanie, my nie dajemy w czymś rady i Pan Bóg tylko, Agata, no wiesz co? Agata, o czym ty myślisz? Powiedzieć? Nie. Okej, okay, no właśnie tak myślałam, że trzeba cię gdzieś zawrócić. Okej? Okay? Wiecie, kiedy my po prostu w pewnym momencie myślimy, no wiesz co? Tak? W takim momencie po prostu wychodzi na to, w jakim miejscu, jak my rozumiemy tak naprawdę relacje. I wiesz... I tutaj taką fajną nauką dla mnie są cały czas moje dzieci z tymi ciągłymi zadawaniem pytań i z tym, mamo, czy ty mnie kochasz? Tak? Mamo, czy ty mnie kochasz? I wiecie, to nie jest pytanie zadane wtedy, jak idziemy sobie na spacer i jest wszystko świetnie, coś sobie opowiadamy, mamo, czy ty mnie kochasz? Tylko to jest pytanie zadane wtedy, jak mój syn właśnie zrobił wielką awarię, ponieważ nie chciał opróżnić zmywarki, tak? I ja musiałam z tym zrobić porządek. I poszłam sobie w drugą stronę, bo aż po prostu mnie nosi, tak? Żeby mu czegoś nie powiedzieć więcej, co powinnam, tak? I mój syn za mną biegnie. Jakie pytanie mi zadaje? A gdzie przepraszam? I tym podobne różne ludzkie gesty, tak? I słuchajcie, i ciekawe jest to, że my, zanim zapytamy Boga, czy nas kocha, to my właśnie próbujemy Panu Bogu, wiesz, przepraszam Cię, Panie Boże, wiesz, że ja taki zły jestem, na pewno coś złego zrobiłem, na pewno coś się stało, tak? Jakbyśmy w ogóle nie rozumieli, że mamy naprawdę do Niego taki dostęp, że możemy przyjść tacy nieczujący się, że jesteśmy kochani, możemy przyjść z tymi naszymi grzechami, z tymi naszymi... porąbanymi myślami, z tymi rzeczami wszystkimi, możemy po prostu do Niego przyjść. Tak? Zobaczcie, co się dzieje z nami w uwielbieniu. Tak? Podnosisz ręce do góry, jak już zaliczysz pewną wysokość nieba, to od razu ci przychodzi, ale ty jesteś drań. Dobrze działające sumienie, wyćwiczone przez Słowo Boże. Tak? Ale co my wtedy robimy? Przeważnie robimy krok do tyłu, bo wydaje nam się, że nie możemy wejść w tą relację. Tak? Nie próbujemy powiedzieć przepraszam. Nie próbujemy zadać to pytanie, czy ty mnie kochasz. Tak? Zapominamy o jakichś rozmowach, które Bóg toczył, Jezus toczył z Piotrem, czy ty mnie kochasz. Tak? Zapominamy o takich rzeczach. My zaczynamy się bać. To znaczy, że ta relacja nie jest, nie jest właściwie zbudowana, że coś w niej jest nie tak, że ma jakieś mankamenty. Ale prawda jest taka, że my idziemy w kierunku takiego poznania, ale ja nie mówię teraz o poznaniu Słowa Bożego, poznaniu Pana Boga przez doświadczenie Randy'ego Clarka, Gary'ego Oates'a, Izy Ciesiułki, czy kogokolwiek, ale ja mówię o takim poznaniu Pana Boga przez moje bycie z Nim, czyli w tym fundamentem poznania, tak, które jest znaniem osoby w relacji. Renia, czy ty znasz swojego męża? Znasz swojego męża. Ale Randy Clark ci o nim opowiadał? Z autopsji, okej. Okay. Z autopsji go znasz. Widzisz, jeszcze nowego słowa się, z autopsji Pana Boga znam. Dobra, Zbyszek, czy ty znasz swoją żonę? Na tyle, ile zdążyłem ją poznać. No ale w książkach o niej czytasz? Nie pisali jeszcze? Nie. Świadectwo życia jej znasz? Ze świadectw, które tu opowiada? A znasz jej relację z Panem Bogiem? Z chęcią byś ją naprawił, nie? A Zbyszku, a powiedz mi, a dlaczego znasz swoją żonę? Aha, z powodu przymierza. Ale tak siedzieliście na wprost siebie i tak patrzyliście na siebie? Przymierzaliście się do siebie. Częściowo tak, okej. Okay. Ale jakoś tak osobno mieszkacie, tak? Czy tak każdy ma swój pokój? Czy jakieś małżeństwo w ogóle mieszka w osobnych pokojach? Będziemy się o was modlić. Okej. Okay. Ale czyli jest... A jesteście jakoś blisko ze sobą, czy daleko? Znaczy nie mówię o tym, że dzisiaj się pokłóciliście, tylko po prostu tak w ogóle. Blisko chyba. Chyba blisko. Ale poddajesz to pod wątpliwość, że blisko. Mówiłam, że to są skazanie trudnych pytań. Kwestia tego, co to znaczy blisko. Mhm. Więc dla ciebie to jest chyba blisko. A chyba blisko to znaczy, że... O, Ania, nie wolno podpowiadać. To były emocje Zbyszka. A teraz mu dałaś furtkę ucieczki, a on już nie mógł uciec. Okej, okay. Czyli po prostu powiedziałeś, że prawdopodobnie blisko, czyli można bliżej. Okej. Okay. A co z resztą? Adam, jak blisko jesteś ze swoją żoną? Ty. Tak. Adam jest tam, drugi. Ty jesteś tam. Czekajcie, musimy jakieś pytanie do jakiejś kobiety. Aniu, czy ty jesteś blisko ze swoim mężem? Dobrze, odetchnęłam. Ale zobaczcie, jest takie coś, że my w relacjach nawet z tymi najbliższymi czasami czujemy się blisko, a czasami mówimy takie coś właśnie, że chyba jestem blisko. Czyli tak jakby myślimy, że chyba można jeszcze bliżej. Jest więcej, Randy Clark, okej. Okay. Ale zobaczcie, czyli są takie momenty, w których my możemy czuć, że jesteśmy dalej w jakichś relacjach. Czasami mówimy to tak, no bo nie wiemy, jak to powiedzieć, tak? Nie wiemy, czy nie padnie następne trudne pytanie, tak? Więc wolimy odpowiedzieć chyba, bo to nas chroni, tak? Ale tak naprawdę też dlatego czasami tak mówimy, bo po prostu myślimy, że kurczę, można jeszcze więcej, tak? Że jeszcze czegoś mi brakuje, jeszcze chciałbym jakiejś bliskości. I teraz widzicie, dlatego jest ten fajny fragment, który mówi o tym, że poznaliśmy, jesteśmy poznani, a teraz idziemy w kierunku tego, żebyśmy poznali, jak jesteśmy poznani. Czyli w tym, że można więcej. I my już uczymy się tego, że tak, można więcej, można mieć więcej znaków, można mieć więcej cudów, tak? Można więc, nie wiem, mieć... Już się zaplątałam. Orashilara Brahmana Kalaradia, można mieć więcej ludzi w kościele, można mieć więcej dzieci, to my już wiemy, można mieć więcej pieniędzy. A dlaczego gdzieś zgubiliśmy to, że można mieć więcej Boga, tak? Można mieć więcej tej relacji, tak? Tej relacji, która spowoduje, że będziemy w zupełnie w innym miejscu. I widzisz, relacja uczy nas tak naprawdę Jego miłości do nas. takiej miłości niezależnej od tego, co robimy, takiej miłości, która jest oparta tylko o to, że On się w nas zakochał, że On nas wybrał. Takiej miłości, w której my naprawdę nic nie musimy dla Niego zrobić, że możemy z Nim po prostu być. I wiecie, jak często ja pracuję z dziećmi czy z młodzieżą, którzy mówią do mnie, że oni nie czują się kochani, dlatego że nie spełniają pewnych norm, tak? Wiecie, ile razy moja córka wysyła mi SMS-a i pisze do mnie na przykład: mamo, dostałam jedynkę. Albo chodzi tak koło mnie, chodzi cały dzień, chodzi w kółko, chodzi, nie? Ja aż czuję, że coś się dzieje, nie? I w końcu przychodzi do mnie: wiesz co, mamo, z tego sprawdzianu, z którego się ze mną nie uczyłaś, pamiętasz, że nie uczyłaś, tylko tata się ze mną uczył, pamiętasz, a to był polski. Dostałam truje, nie? I ja tak już widzę, że wiesz, ona chodzi dookoła, żeby mi w końcu coś powiedzieć, tak? I ja mówię: no to bez sensu, że się tak nauczyłaś, że dostałaś trójkę, bo jakbyś się nie uczyła i dostałabyś, no to jeszcze by było, tak? Ale ona cały czas patrzy na tą moją reakcję, tak? I wiesz, ja cały czas uczę się tego, żeby jakby nie stawiać jakiejś poprzeczki, do której moja córka czuje, że ona ma doskoczyć, żeby być kochana. I ja wiele razy widzę, że ta poprzeczka nie jest budowana przeze mnie, tylko przez nią samą, bo ona nauczyła się, przez to, że tak dużo z nią czasu spędzałam w tej nauce, że dla mnie tym językiem miłości jest to, że ona musi dostawać te dobre stopnie, tak? I ja widzę, że to jest już coś, co w nią się tak wsadziło i ja nie jestem w stanie tego przeskoczyć, więc muszę to inaczej załatwiać, tak? Muszę jej jakby w pewnych rzeczach odpuszczać. I wiesz, i ja myślę, że my również musimy wiedzieć, że to, te bariery w naszym życiu, w tej relacji z Panem Bogiem, one nie są barierami, które Pan Bóg daje. One nie są barierami, które On nam stawia i przez to my nie możemy się do Niego zbliżyć. To najczęściej są wysokie wymagania, o ile nie naszych rodziców względem nas, które my przerzucamy na Pana Boga, to nas samych. Że my dopiero wypełniając te normy, my dopiero wtedy czujemy, że my jesteśmy kochani. Tak? I teraz od czego więc to jest uzależnione w takim razie? Kto jest tu Bogiem w tej relacji? Jeśli to my ustalamy normy, tak? Co i jak w naszym życiu działa? I kto tu tak naprawdę powinien odpuścić? I wiesz, kiedy ja słyszę takie teksty: oj, muszę się modlić, bo po prostu takie rzeczy inaczej do mojego życia przyjdą. Albo jak można się tak zachowywać, myśląc o innych ludziach, tak? Albo muszę zobaczyć, co ja złego zrobiłem, tak? Bo jakbym tak źle nie postąpił, to takie rzeczy by się nie stały w moim życiu. Nie, to ja zaraz zaczynam myśleć, o co w tym wszystkim chodzi? Czy my naprawdę myślimy, że jak ja tylko coś nie tak zrobię, to Pan Bóg mi na marchewkę nadepnie? Wiesz, bo idę za wolno. No bo to się mówi: skrobać marchewki. Jak idziesz za wolno, to ci będę skrobać marchewki, tak? No więc jak ja nie służę Panu Bogu tak, jak powinienem, to coś się stało. Przecież większość z nas, mogę tak powiedzieć, ma trudne doświadczenia albo śmierci bliskich, albo jakieś takie rzeczy naprawdę na granicy, nie wiem, chorób, znaczy na granicy, tylko chorób innych ludzi, albo po prostu doświadczenia traumy, tak, jakieś straty pracy, tak, czy pozbawienia się dochodów, czy no tysiące tego typu rzeczy, tak. I teraz, jeżeli to doświadczenie, tak, ma przerzucać się na naszą relację z Bogiem, ale w tym sensie, co my nie tak zrobiliśmy, jeśli takie rzeczy Bóg dał do naszego życia, to jakiego Boga my znamy? Jaki ten nasz Bóg dla nas jest, jeżeli takie rzeczy przychodzą do naszego życia, tak? Jaka jest relacja z naszym Bogiem? Słuchajcie, my potrzebujemy sobie bardzo dużo takich pytań pozadawać. Bardzo dużo takich pytań. Na każdym poziomie, w tym, kiedy wydamy jakiś osąd na inną osobę, na siebie samych, takie pytania pod tytułem: jakiego Boga ja znam? Jakiemu Bogu ja służę? I wiesz, dla mnie dlatego, jeżeli my chcemy poznać miłość, tak, to miłość poznajemy tylko poprzez relacje. O tym będziemy jeszcze mówić, tak? Ale relacje, w którym ja naprawdę potrafię stanąć nagi przed Panem Bogiem. Kiedyś mieliśmy takie ćwiczenie terapeutyczne. Cudowne było. Mieliśmy sobie wyobrazić, jak spotykamy się z Panem Bogiem w ogrodzie, nadzy. zamknąć swoje oczy i wyobrazić sobie siebie samego, chłopakom się już podoba, cudownie, siebie samego, nagiego przed Panem Bogiem. I jeszcze później mieliśmy to narysować. Nie pokazywaliśmy sobie tego nawzajem. A nie, pokazywaliśmy sobie rysunki. Słuchajcie, niesamowite było to, że większość dziewczyn to albo wystawała z niej taka głowa z nad trawy, tak? Albo długie włosy, tak? Cali zasłonięci, tak? Ponieważ mieliśmy w grupie też księży, to księża byli za jakimiś głazami, tylko oczy wystawały. Ale najlepsze było to, że wszyscy, jak jeden mąż, mieliśmy taki wielki mur 3-metrowy dookoła tego ogrodu z taką zasuwą i kłódką z naszej strony, żebyśmy wiedzieli o tym, że na pewno jestem tam tylko ja i Bóg. A jeszcze były takie osoby, no mówię wam, chyba jedna osoba była, która nie umiała rysować, która naprawdę narysowała się nagą przed tym Panem Bogiem. Więc co było ciekawe, że myśmy tak dbali o to, żeby nikt nas nie zobaczył, ale co więcej, żeby również ten Pan Bóg nas nie zobaczył. Na 25-osobowej grupie dojrzałych terapeutów, którzy powinni być naprawdę zdrowi psychicznie, była jedna osoba, która potrafiła narysować siebie nagą przed Panem Bogiem. I wiesz, mnie to dało bardzo dużo do myślenia, jak wiele rzeczy my musimy spełnić w swoim życiu, ponieważ wiesz, myśmy się już znali przez 4 lata wtedy, jak wiele rzeczy każdy z nas musi spełnić w swoim życiu, żeby chcieć się z Panem Bogiem spotkać i naprawdę powiedzieć Mu wszystko do końca, co czuje, co myśli, jak On się ma, tak, co On w swoim życiu przeżywa. I jednocześnie mieć gdzieś w głowie to zachowane, że On w tym wszystkim, co powie, będzie przyjęty. Czyli, że będzie kochany. Tak? I teraz ja mam dla was takie zadanie domowe. Ale zadanie domowe po tym, co teraz słyszeliście. Jak ja mówiłam wam te rzeczy, to narysujcie to, jak sobie siebie wyobrażaliście w tym momencie, jak ja o tym mówiłam. Przed Panem Bogiem. Nie będziemy sobie pokazywać tych rysunków. Ale spróbujcie sobie tak naprawdę szczerze przed sobą wyobrazić siebie w takiej relacji nagości z Panem Bogiem. W takiej relacji stanięcia przed Nim takim, jakim ja naprawdę jestem. Bez zasłaniania się różnymi rzeczami, tym, jak bardzo ja dla Pana Boga pracuję, jak bardzo ja dużo rzeczy dla Niego robię, jak bardzo ja z całej siły Mu służę, jak bardzo jestem dla Niego. Ale takim kompletnie nagim. Jak chcesz sobie to inaczej wyobrazić, to spotkaj się z Panem Bogiem pod prysznicem albo w swojej wannie, bo wtedy jesteś fizycznie, dokładnie, kompletnie nagi i wtedy się siebie zapytaj, jak ty się przed tym Panem Bogiem czujesz.
Mogę się namydlić?
Nie, bo wtedy się zasłonisz. Taka duża piana z każdej strony. Okej, okay. Dobra. Dobra, czyli relacja to jest miłość. Tam odkrywamy siebie i tam uczymy się siebie akceptować. Mój mąż przez całe moje życie, bo mi to dokucza, więc muszę mu też dokuczyć. Mój mąż przez całe moje życie mówi do mnie, tyle lat z tobą jestem i ciągle cię nie znam. Ciągle jesteś taka jakaś inna. Ciągle tyle o sobie nie wiem. I jeszcze dodaję, żebym ja nie powiedziała, że ja tyle o nim wiem. I w ogóle to kobiety nic nie wiedzą o mężczyznach. Także już... Nie? O! Już nie będę mówiła o pewnym bracie, który napisał taką książkę, no ale... No, z faktami się nie dyskutuje. Dobrze. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o te rzeczy, to... Już teraz się zgubiłam. Dobra, czyli pierwszym punktem takim było to, że miłość i takie poznanie siebie w tej relacji, ono teraz pokazuje, jak my się czujemy kochani i jak my odbieramy tą miłość tej drugiej osoby, czyli w tym momencie Boga, tak? I wiesz, ja miałam świetną mamę. Naprawdę po prostu moja mama nauczyła mnie takiej miłości, której później strasznie mi zabrakło po tym, jak ona mi umarła. Moja mama mnie kochała taką, jaką jestem. Robiła mi nieraz dzikie awantury, jak coś zrobiłam, ale jak już doszła do końca tej awantury, to mówię, ale wiesz Iza, ale ja cię kocham, wiesz, no ale tak głupio zrobiłaś, że nie mogę tego wytrzymać, nie? I zawsze było tak, że w takim największym ogniu burzy, kiedy ja coś nie tak zrobiłam i naprawdę moje grzechy były wielkie, to moja mama mi zawsze mówiła, wiesz co, ale ja cię kocham, jakoś to dźwigniemy, jakoś sobie damy radę. Jakoś po prostu przez to przejdziemy, tak? Ona bardzo dbała o to, żeby po prostu, żeby to zawsze gdzieś było. Być może dlatego, że sama doświadczyła tego, że nie miała takich rzeczy, tak? Że raczej jej mówiła, jak wybrała tatę, tak, i miała problemy z tatą, to jej rodzina jej powiedziała, widziały gały, co brały, nie? I wiesz, ja widzę, że w naszych rodzinach pełno takich haseł funkcjonuje. Sama się na to wpakowałaś i tak dalej. I nie ma takich myśli pod tytułem, ale ja będę z tobą. Ja cię wesprę, ja z tobą będę. Natomiast nasz tata jest inny. On w tej miłości, kiedy my z tą nagością przyjdziemy do niego, to on nam pomoże. I zobaczcie, ten przykład nagości macie wtedy, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Oni od razu po prostu zaczęli się zakrywać przed nim. Czyli zrezygnowali z tej intymności z nim. I to jest to, co my robimy, że tak powiem, tak jak oni, w tym momencie, kiedy coś z nami jest nie tak. My się zakrywamy przed Panem Bogiem. Bo myślimy, że jak będziemy nadzy, to On nas nie przyjmie w tym momencie. Bo jesteśmy pełni grzechu. A to, co zrobił Bóg? Bóg sam uczynił odzienie, żeby mogli się z Nim spotkać, ale jednocześnie, żeby ten grzech był zakryty. Tak? To o tym wiemy. Czyli po prostu Jego miłość powoduje, że On nienawidzi grzechów, których jest w nas, ale po prostu, ale kocha nas. Ja cały czas, rozmawiając z moimi dziećmi, uparcie mówię do nich, ja bardzo nie lubię tego, co ty zrobiłeś. To jest straszne, że tak zrobiłeś, że tak powiedziałeś swojemu koledze, że go popchnąłeś, tak, że on się aż uderzył i po prostu tak nie możemy postępować. Ale ja ciebie dalej kocham. To jest pytanie nieustannie zadawane trenującego mnie syna pod tytułem mamo, ale czy ty mnie kochasz, czy nie kochasz tylko tych rzeczy, które ja zrobiłem? Czy jak będę robił te złe rzeczy, to ty dalej będziesz mnie kochał? I to jest pytanie, które mnie od razu otwiera na moją relację z Panem Bogiem, w której ja sprawdzam, jak często ja myślę, że jak ja źle zrobiłam, to ja nie czuję się przez Pana Boga kochana. Kiedy miałam taki moment, kiedy było jakieś złamanie w mojej służbie, kiedy wszystko po prostu, wiesz, poszło nie tak, to pierwsza myśl, która przyszła do mnie i która mnie trzymała pół roku w takim dystansie do Pana Boga, było to, że ja myślałam, że ja nie zasługuję na Jego miłość, że ja muszę się odsunąć od Niego wskutek tego, że zrobiłam coś, co się Jemu nie podoba. Nie chciałam wracać. Czułam, że nie mogę tego zrobić. Dlatego te trudne sytuacje, one są takim sprawdzianem dla naszej relacji prawdziwej z Panem Bogiem. Te trudne sytuacje są takim sprawdzianem dla nas, jak my naprawdę podchodzimy do Boga. Jeżeli przypomnisz sobie ostatnią trudną swoją sytuację, w której byłeś, czy byłeś wtedy nagi przed Panem Bogiem w tej trudnej sytuacji? Czy przyszedłeś do Niego? Czy powiedziałeś Mu, co się dzieje? Czy też próbowałeś najpierw szybko nadrobić to, co się stało, żeby móc do Niego przyjść? Wiecie, jak często, jak usługuję w uzdrowieniu wewnętrznym, jadę, rozmawiam z ludźmi po kościołach albo na tych naszych seminariach na wiatrakach, ludzie przychodzą i mówią wprost, że oni nie potrafią do Pana Boga przyjść wtedy, kiedy coś złego jest w ich życiu, kiedy coś nie zrobili, kiedy coś albo nawet gdzieś tam znaleźli, że jak mieli 20 lat, to powinni pojechać na misję, ale nie zrobili tego wtedy i dlatego teraz, kiedy mają 40 lat, to ich małżeństwo jest na granicy rozejścia się. I ja sobie myślę, niesamowite połączenie. Efekt motyla, no właśnie. No właśnie, my wierzymy w efekt motyla. Nigdy tego filmu nie oglądałam, zbyt horrorystyczny był dla mnie, ale fragmentarycznie o nim słyszałam i tak było horrorem. W każdym razie właśnie o to chodzi, że my ciągle szukamy takich niuansów, jakby diabeł specjalnie nam pokazywał, że ty nie masz prawa do tego, żeby wejść w taką czystą relację, kiedy jesteś z Panem Bogiem do końca przed Nim, bo jeszcze nie zasłużyłeś, już nie zasłużyłeś, albo w międzyczasie nie zasłużyłeś. Relacja natomiast jest byciem z drugą osobą, nawet wtedy, kiedy rzeczy nie dzieją się tak, jak powinny się dziać. I widzisz, jeśli my myślimy, że nie będziemy się bali, tak, jest powiedziane, że strach nad nami panować nie będzie, tak, jeśli jest powiedziane, że nie otrzymaliśmy ducha strachu, tak, i my myślimy, że to nasze niebanie się strachu jest związane z tym, że my mamy tyle wiary. Ale tak naprawdę prawdziwe niebanie się strachu wynika z tego, że ja jestem w relacji z Bogiem i że w momencie burzy On mi daje wystarczająco siły w to, że ja jestem w stanie ten strach pokonać. Nawet jak już zapanowałeś nad strachem i potrafisz się mu przeciwstawić, wiesz, że nie... wiesz, bo czytałeś tyle wersetów biblijnych, że strach nad tobą panować nie będzie, że Bóg zawsze nad tobą czuwa. To jak będziesz w takiej wielkiej burzy i twoje panowanie nad strachem nie będzie oparte na tym, że jesteś blisko z Bogiem, to ten strach wybuchnie. Bo każdy ma swoją granicę wytrzymałości. Każdy ma taki strach, który kiedyś go dopadnie i zwycięży, jeśli walka z tym strachem opiera się na twojej wierze. My naprawdę, ja się wywodzę z ruchu wiary. Jest nas tutaj kilka takich osób, nie? Ja wiem, co to znaczy przeciwstawiać się strachowi, walczyć ze strachem. Ja sama w swoim życiu doszłam do takiego momentu, że byłam już tak sparaliżowana, że musiałam modlić się o siebie i gromić ducha strachu. Po prostu z powodu doświadczenia straty, śmierci bliskich osób, tak, w których po prostu już wtedy ten strach mnie tak ogarniał, że jak Marek tylko wyjeżdżał gdzieś, a on wtedy ciągle jeździł, to ja po prostu nie spałam, aż on wrócił. Nawet jak to była 4 rano. I tylko się modliłam, żeby nic złego mu się nie stało. Po prostu dostałam takiej paniki, że nawet siadałam z nim do samochodu, żeby z nim jechać, bo tak się bałam, że coś się stanie. I w pewnym momencie widziałam, że ja muszę się zmierzyć, że to już jest, że to nie jest już strach ludzki, że to już jest tak ponad wszystko, że to już jest jakaś taka panika, że ja muszę po prostu sama się z tym zmierzyć. Więc stanęłam, pomodliłam się i zgromiłam, bo wiedziałam, że to już jest zwierzchność ducha strachu nad moim życiem i to się skończyło. Ale zgadnij, co się stało przy następnej burzy. To wszystko próbowało wrócić. Aż dopiero nauczyłam się, że źródłem pokonania tego strachu nie jest wypełnianie jakichś rzeczy, nie jest posiadanie wiary poprzez słowo, którego się napełniasz, się im napełniasz. Ja nie przeczę temu wersetowi, chociaż przeczę. Wiara bierze się ze słuchania słowa, więc ja słucham, bo wiara się bierze ze słuchania słowa, więc ja słucham, bo wiara się bierze ze słuchania słowa, więc ja słucham, bo wiara się bierze ze słuchania słowa, więc ja słucham słowa. Tak, ale początkiem wiary jest Bóg, który jest Bogiem wiary i dodaje ci wiarę. I bez tej wiary, bez tego spotkania się z Bogiem wiary, to ty możesz sobie tysiące słów słuchać, a jak znajdziesz się w burzy, to będziesz wołał: Boże, gdzie jesteś? Więc początkiem wszelkiej wiary jest spotkanie z Bogiem, bo On nam daje siłę, On nam daje wytrwałość, On nam daje wiarę, bo On jest sprawcą i twórcą wiary. My nie wierzymy w wiarę, my wierzymy w Boga.
Ale On nam daje słowa.
Ale On nam daje słowa. Słowa miłości. Słowa miłości. Słowa miłości.
I przykazania.
Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Okej, okay. Czyli jeżeli naprawdę nie chcemy się bać, to musimy wiedzieć, że On jest ucieczką naszą i twierdzą naszą. Że On jest naszą siłą, tak? Psalm 46, 2, 3. Że On jest naszą siłą, tak? Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała, bo On jest naszą siłą, On jest naszą ucieczką. I zobaczcie, my nie potrzebujemy Boga znajdować najpierw do naszych wizji, do naszego służenia Mu, do naszych domów. My potrzebujemy Boga znaleźć dla siebie. Tak egoistycznie. Dla siebie. Dla przebywania z Nim. Zobaczcie, jak często my Boga służymy. O Panie, co ja mam dla Ciebie robić? Jak ja mam się modlić? Gdzie mam jechać? Jakbyśmy w ogóle tego Boga nie znaleźli po to, żeby z Nim po prostu być. Czy wiecie, że w naszym kościele dalej obowiązuje chodzenie z żoną na randki? Nie zostaliśmy zwolnieni. Moja teściowa nigdy tego nie rozumiała. Musieliśmy w ukryciu zacząć chodzić na randki. Ona mówi: ale ja w ogóle nie rozumiem, jak to. Jak już się ma dzieci, to już się nie chodzi na randki z żoną. Ale to po co to? Przecież wy i tak jesteście cały czas w domu sami. Ale bo to trzeba wyznaczyć specjalny czas na to, żeby pójść ze specjalną osobą w specjalne miejsce i spędzić z nią czas, wiecie po co? tylko po to, żeby z nią spędzić czas. Jak nie mamy dzieci, to to jeszcze jest takie, wiecie, w miarę łatwe, tak? No bo i tak jesteśmy cały czas razem. Ale jak mamy dzieci, to wyznaczyć specjalny czas, zapłacić za specjalną niańkę albo za kogoś, kto specjalnie zajmie się dzieci i wyjść z tą jedną osobą jest bardzo trudno. I wy, którzy jesteście w małżeństwach, wiecie, jak to jest trudne. I teraz zobaczcie, jak często nam jest ciężko przeznaczyć ten specjalny czas, żeby wyjść ze swoim Bogiem i zostać z Nim samym. Zawsze znajdzie się coś do roboty. Dżemy, słoiki, lekcje z dziećmi, lekcje z mężem, sprzątanie, gary, tysiące telefonów, tysiące maili, tak? I tak zawsze przekładamy ten czas. Tak samo jak z randką z tą drugą osobą. Jak często my, wiesz, ja mam taki zwyczaj, że jeżdżę z moją córką na muzykę, już wam mówiłam, i zawsze na tej wjeździe na muzyce czasami biorę dyżur dwukrotny. I wtedy wiem, że to jest taki czas, że ona idzie ze mną i ona ze mną rozmawia. I ona po prostu wtedy mówi, pamiętam, zawsze jest walką, mamo, ale ty musisz ze mną jechać, nie tata. No i w końcu Marek się zbuntował, mówi, zaraz, ale ja też chcę zabierać na randki moją córkę. Ja też chcę z nią jeździć. I ona wtedy, nie, ja tylko z mamą będę jeździć na randki. Nie? Więc trzeba było to przewalczyć. Ale tak bardzo jest potrzebne to, żebyśmy mieli ten specjalny czas z tą specjalną osobą i żebyśmy mogli ten czas oddzielić po prostu na bycie razem. Na spędzanie czasu razem. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy nasz czas spędzania czasu razem, to mój Marek zawsze do mnie mówił. Nawet nie wiesz, jak ja się poświęcam, żeby pójść na tą randkę z tobą, a ja zawsze, to nie idźmy! Jemu chodziło o to, że to jest takie trudne, że trzeba niańkę zapłacić, inne rzeczy, tak? Trzeba pieniądze wydobyć. Wiesz, i wcale nie chodziliśmy do jakichś, nie wiem, wielkich hoteli, tylko na przykład szliśmy na Łąkę z paczką ciastek, tak? Albo do McDonalda, albo do kina, w zależności od tego, jak wiało, tak? Tak szliśmy. Ale prawda jest taka, że naprawdę ten początek naszych randek pod tytułem jak ja się poświęcam, jakie to jest trudne dla mnie być z tobą na tej randce, było takim doświadczeniem zrozumienia dla mnie osób, uczuć drugiej osoby w tym momencie. Ale z drugiej strony powiem wam, że ja widziałam, że moje zdenerwowanie wynikało z tego, że myśmy bardzo mało czasu razem spędzali. I ja myślałam, że to jest tylko takie, wiesz, raz spędzimy i to już będzie koniec. Ciesz się, kobieto, że przez pół roku raz z tobą gdzieś wyszedłem, tak? Więc ja już reagowałam nerwowo, tak? I on wtedy mi mówił, wiesz, jakie to trudne dla mnie gdzieś cię zabrać, tak? Bo myśmy obydwoje, wiesz, pracowali dla Pana Boga, służyli, tutaj dzieci, tu dom, tu wszystko. I nagle, kiedy my mamy wyjść razem? To może jutro, pojutrze. I w pewnym momencie zobaczyliśmy, nie, to tak nie może wynikać, to tak nie może być, nie? I zaczęliśmy tego pilnować. I wiesz, ale znowu, jeżeli my to obrócimy w rutynę, tak? Jeżeli ta druga osoba, która ma więcej uczuć niż facet, dowie się, że to jest tylko, wiesz, że to tyle kosztuje i w ogóle, to ona nie będzie chciała. Tak?
Dojść do ładu.
No właśnie. No. Wracając do Pana Boga, dobrze, wracając do Pana Boga i randek z nich, Pan Bóg jest tą osobą, która chce mieć z tobą randki. Pan Bóg jest tą osobą, która chce się z tobą spotkać. Pan Bóg jest tą osobą, która chciałaby, żebyś się wyseparował, żebyś był gdzieś z Nim. I tu nie chodzi o to, że masz być z Nim zawsze o tej samej porze na tym samym fotelu. Możesz być z Nim na rowerze. Możesz być z nim na spacerze. Możesz z nim słuchać świergotu ptaków. Możesz z nim jeździć samochodem po mieście. Możesz z nim rozmawiać biegając. Ja pamiętam, że kiedyś jechałam samochodem do miasta i tak narzekałam na to, że nie mam czasu z Panem Bogiem, że nie mam kiedy tego zrobić. Około 45 minut jadę do miasta i tak sobie myślałam, przeważnie jadę w budce telefonicznej, czyli wykonuję tysiące telefonów do różnych ludzi. Obecnie zgubiłam słuchawki, co mnie bardzo boli. No, ale w każdym razie załatwiam sobie, wiesz.
Pan dał znak.
I pamiętam, że dzwonię do jednej osoby. To są takie naprawdę, wiesz, newralgiczne rozmowy przed jakimiś konferencjami. Dzwonię do jednej osoby, dzwonię do drugiej osoby, dzwonię do trzeciej osoby, z którą się umówiłam, dzwonię do czwartej osoby, z którą się umówiłam. Nikt nie odbiera. Siedzę 5 minut i myślę sobie, oddzwonią. Nie oddzwonili. Przez następne 20 minut i w końcu sobie myślę, co się dzieje? Czemu ja z nikim nie mogę się połączyć? I myślę sobie, no dobra, to się pomodlę. Jadę sobie w tym samochodzie, modlę się, rozmawiam z Panem Bogiem i nagle sobie myślę, cudowny czas, końcu przez taki dziwny przypadek, po tygodniu miałam czas, żeby naprawdę poprzebywać 40 minut z Bogiem. Więc Pan Bóg słyszy to, że chce się z nami, że chcemy się z Nim spotkać. Słyszy te ciągłe nasze tłumaczenia. I Pan Bóg naprawdę nam da nawet ten czas, żebyśmy się z Nim spotkali. I nie musimy zaczynać od nie wiadomo jak długiego czasu. Możemy po prostu wyskrobnąć cały kawałek tego czasu, byśmy mogli po prostu z Nim, gdybyśmy mogli ten czas z Nim spędzić. Okej, ale potrzebujemy takiego czasu, który będzie czasem w ciszy, czasem, w którym naprawdę będziemy oddzieleni od innych rzeczy. Czyli Bóg stworzył nas do tego, żebyśmy byli z Nim przede wszystkim, a nie żebyśmy byli dla Niego, czyli dla Niego, znaczy żebyśmy służyli dla Niego przede wszystkim. I wiesz, i dla mnie tutaj na koniec jest to pytanie o syna marnotrawnego i syna niemarnotrawnego, w którym jest powiedziane, jak syn marnotrawny odszedł od ojca, tak? I syn marnotrawny odszedł od ojca i poszedł gdzieś tam, zabrał cały majątek, tak? I dla mnie jest pytanie, jaką relację miał ten syn z ojcem wcześniej? Bo my mówimy, że był taki rozpieszczony dzieciak, który po prostu wszystko zmarnował i w ogóle. Ale zobaczcie, dla mnie to jest człowiek, który miał relację ze swoim Bogiem. Wiecie dlaczego? Bo jak mu było ciężko, to do niego wrócił. My mamy te nasze głupie przysłowie polskie, jak trwoga to do Boga, nie? Jak często to powoduje, że jak gdzieś tam zabrnęliśmy, to po prostu boimy się wrócić, bo myślimy, no tak, nie, tak daleko odszedłem od Pana Boga, to ja, po co ja mam wracać? A dla mnie to jest takie ostatnia, to jest przysłowie ostatniej szansy, jak trwoga, no to do Boga. Rozumiecie? Zupełnie co innego. I dla mnie ten syn jest przykładem takiego dzieciaka, który po prostu narozrabiał, ale po prostu wiedział, gdzie on znajdzie pomoc. Już był naprawdę u kresu, doszedł do końca i zobaczył, że tam on znajdzie pomoc. I miał gdzieś w głowie to, dobra, nawet jakbym miał jeść z tymi świniami, tak? Ale to i tak mi tam będzie lepiej. Tak? Czyli on już się zdecydował na to, dobra, no ojciec pewnie mnie ukarze, pewnie będę jadł ze świniami, ja też bym siebie ukarał. To co my przeważnie robimy, tak? Ja mam takich cudownych pacjentów nieraz, wiesz, ja nie muszę im mówić, że oni źle coś zrobili, oni sobie sami nas stukają. Wiesz, już po prostu przychodzą do mnie i opowiadają mi, jak ja jestem zły, jaki jestem najgorszy. Ja mówię, zaraz, ale ja nawet nie wiem jeszcze, co ty zrobiłeś, a ty już jesteś zły i najgorszy. Jak często my tak robimy z Panem Bogiem, tak? A on mówi, nie, żadne świnie. Z powrotem na palec pierścień, z powrotem wracasz do mnie. I teraz znowu jesteśmy w momencie tego syna niemarnotrawnego, tak? Który mówi do Boga, który mówi do swojego ojca, no ależ tato, tak? Dlaczego ja ci tyle lat służę, a ty mi po prostu, co w zamian? Co ja w zamian dostanę, tak? Co w zamian, tak? Dlaczego? To jest znowu sprawdzenie dla nas, którzy jesteśmy wiele razy niemarnotrawnymi sługami, niemarnotrawnymi dziećmi. Służymy temu Panu Bogu wiernie i nagle patrzymy, że ktoś, kto tyle lat był odstępcą i nagle wraca i my myślimy, ale jak to? A dlaczego on, a nie ja? O co tu chodzi? I to jest sprawdzenie dla nas, to jest taki test dla nas, to jest takie zgorszenie dla nas. Hej! Jak ty naprawdę myślisz o swoim Bogu? Jeśli ty, dlaczego tak naprawdę ty służyłeś tyle lat Panu Bogu i cały czas nie wiedziałeś, że to wszystko jest twoje? Że ty nie musisz tego wszystkiego robić, że możesz po prostu kochać i być kochanym. Zobaczcie, jak często my potrzebujemy takie rzeczy znaleźć wtedy, kiedy już nas diabeł dorwie, jesteśmy chorzy, leżymy na jakąś grypę, żeby poczuć się wtedy, czy ja się czuję kochany przez Pana Boga. I jak często wtedy dochodzimy do wniosku, że nie. Ale dlaczego nie idziemy dalej, nie zadajemy sobie pytania, dlaczego ja się wtedy nie czuję kochany? Relacja. Relacja jest odpowiedzią na życie z Panem Bogiem. Relacja jest odpowiedzią dla tych, którzy ciągle czują się sługami. Relacja jest odpowiedzią dla tych, którzy czują się dziećmi, ale tymi gorszymi dziećmi Pana Boga. Relacja jest odpowiedzią dla nas wszystkich, którzy szukamy tyle razy Pana Boga do naszej służby, do tego, co i jak mamy robić i jesteśmy bardzo jakby wierni w tym. Zobaczcie, porównajcie sobie Dawida z Saulem. Dawid przez tyle lat uczył się relacji. Przez tyle lat. I później tak naprawdę cały czas w tej relacji był. On nigdy nie zbudował świątyni, tak? Okazało się, że Pan Bóg powiedział, ty nie będziesz zbudować świątyni, ale wszyscy na przykładzie Dawida uczą się tego, jak można mieć relację z Panem Bogiem. Jak można zrobić coś złego, a jednocześnie przychodzić i znowu być z Panem Bogiem. Natomiast Saul był człowiekiem, który tak jak my, kiedy poznał Pana Boga, był już dorosłym człowiekiem. I Saul był człowiekiem, który nieustannie szukał Pana Boga do tego, żeby wiedzieć, co on ma robić. Czy on ma iść teraz do walki, czy on nie ma iść do walki. Czy on ma tu podjąć wojnę, czy ma nie podjąć wojny. On się nieustannie o to pytał proroków. ale Saul był człowiekiem, który nigdy nie zbudował relacji z Panem Bogiem, a propos niego samego. Nigdy nie zbudował relacji z Panem Bogiem po to, żeby poznać Pana Boga. I dlatego Dawid był tym, który ciągle grzeszył, ciągle rozrabiał, ciągle zrobił coś nie tak, a jednocześnie Bóg mówi do nas, że mamy mieć serce według serca Dawida, tak? A Saul był tym człowiekiem, który tak naprawdę w porównaniu z Dawidem nie zrobił tyle przewinień, nie zabił tyle ludzi, a jednocześnie po prostu był tym, którego wszyscy podajemy jako zły przykład życia. Co ich różniło? Relacja. Relacja. Jeden był człowiekiem sprawiedliwości, zasad, tak? I w pewnym momencie nie wytrzymał, bo okazało się, że bardziej bał się ludzi niż Boga, bo ludzie byli widzialni, a Bóg dla niego był niewidzialny, a dla Dawida Bóg był widzialny i namacalny. Bóg był obecny, dlatego że Bóg był z nim w relacji, a on był z relacji z Bogiem. I dlatego dla was wszystkich, którzy pilnujecie swojego czasu modlitewnego, którzy się modlicie o Polskę, o kraj, którzy modlicie się o przebudzenie, dla was wszystkich, którzy dbacie o wszystkie zasady, dla was wszystkich synów niemarnotrawnych, potrzebujemy zawrócić do relacji z tatą, do tego, co było pierwsze. A jak ona się ma odbyć? Możemy zrobić tak jak Oates. Usiąść na 5 minut i powiedzieć: tata, mów do mnie. Ja ostatnio usiadłam na 5 minut, mówię, a to u mnie albo taka przypowieść, albo taka przypowieść. Albo o wyganianiu demonów u Genera Zejczyka, albo po prostu przy studni. I taka byłam, nagle okazało się, że Bóg się ze mną spotkał przy morzu. I później się okazało, że kiedy rozmawiałam z nim, to znalazłam się, on powiedział do mnie: płyń. I ja odpłynęłam na środek łódki, znaczy na środek morza, tak? Jak odpłynęłam na środek morza, to wiecie, co się okazało? Że burza się wywiązała. Ja mówię, no to ładnie, to nie ta przypowieść miała być, nie? I wtedy ja zgłupiałam i mówię, co mam robić? Przypomniało mi się, a to trzeba wołać. I zaczęłam wołać, nie? Jezus mówi, nie bój się burzy. Ja zawsze zdążę, ja zawsze będę. I zaczął do mnie przemawiać. I teraz, dlaczego my nie słyszymy Boga? Bo nie umiemy języka. A dlaczego Bóg dał nam tyle odczuć, że możemy słyszeć, widzieć, odczuwać, możemy widzieć ptaki, które lecą i one do nas przemawiają, możemy słyszeć ludzi niewierzących, którzy do nas przemawiają, tysiące rzeczy może być, tak? Dlaczego Bóg to wszystko zrobił? Żeby nas nauczyć języka, swojego języka, miłości, języka miłości. Ale jeżeli nie zaczniemy się go uczyć, to ciągle będziemy mówić, ale ja Boga nie słyszę. Jeżeli nie przyłożymy ucha, to nie jest problem, tak jak Bóg mówi, w tym, że On nie mówi. Jest problem w tym, że my ucha nie przykładamy. Więc jeżeli naprawdę chcemy pójść w naszym chrześcijaństwie dalej, to odpowiedzią dla nas jest pójść głębiej. Pójść do intymności. Nie pójść do tego, żeby się oczyścić, uświęcić, uduchowić, tylko żeby nawiązać relacje. Głęboką relację, prawdziwą relację, bliską relację, jeszcze bliższą relację, jeszcze bliższą relację, abyśmy naprawdę mogli poznać, jak jesteśmy poznani. I to jest to, co dzisiaj chciałam powiedzieć.